To może ja zacznę. Ja nazywam się Bogna Stefańska, jest tutaj ze mną Aleksy Wójtowicz. Jesteśmy tutaj jako część roku antyfaszystowskiego, o którym może króciutko opowiem. Czy w ogóle państwo słyszeliście o tej inicjatywie? Tutaj jedna głowa kiwa, to może dwie głowy kiwają. To może tylko tak, mamy bardzo mało czasu, 30 minut, żeby opowiedzieć sobie o tradycji sztuki wychodzącej na ulicę, sztuki politycznie zaangażowanej, to jest naprawdę mało. Dlatego tylko krótki wstęp. Rok antyfaszystowski to jest właściwie nie organizacja, nieformalna organizacja, platforma, sieć instytucji, artystek, teoretyczek, teoretyków, anarchistów, aktywistów, osób i instytucji kultury, które postanowiły stworzyć szeroki front przeciwko wojnie i przeciwko faszyzmowi. To ma być odpowiedź sztuki, świata kultury wobec tego, co dzieje się we współczesnej polityce, pewnej faszyzacji naszej wspólnej przestrzeni. I jeżeli państwo chcielibyście dowiedzieć się więcej, to wszystkie informacje znajdują się na stronie rokantyfaszystowski.org. Zachęcamy oczywiście do dołączenia do naszej grupy. Spotykamy się dzięki uprzejmości różnych instytucji właściwie w całej Polsce, ponieważ jest to inicjatywa ogólnopolska, w ramach której dzieje się mnóstwo wydarzeń i wystaw, tak jak na przykład wystawa Strajk, która jest teraz w Zachęcie, czy wystawa Nigdy Więcej, która ma teraz miejsce w MSN-ie. Więc na stronie można również zobaczyć te wydarzenia. Jeżeli chcielibyście sami dodać jakieś wydarzenie, może napisać tekst na stronę, ponieważ jest tam również szeroki research tradycji przeciw wojnie i przeciw faszyzmowi w sztuce w XX i XXI wieku, to jak najbardziej zachęcamy. Jest tam również kontakt mailowy. I żeby nie przedłużać, przejdziemy już do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Może jeszcze dla porządku przypomnę, jak dzisiaj będziemy się organizować i pracować. Poświęcamy 30 minut na krótką historię tego, jak sztuka wychodziła na ulicę, do czego swoje umiejętności artystyczne wykorzystywali artyści i aktywiści, po to, żeby angażować się politycznie. Czy w ogóle umiejętności artystyczne, czy narzędzia artystyczne, nawet jeżeli nie jesteśmy artystkami i artystami, mogą nam się dzisiaj do czegoś przydać? Czy warto w ogóle sztukę wyprowadzać na ulicę? I będziemy mówić o tradycji z lat 30., 20., 30., XX wieku. O tym więcej opowie Aleksy. Natomiast ja będę opowiadać o tradycji plakatów, ulotek, druków feministycznych i współczesnych, poświęconych ekologii i wyobrażeniu przyszłości po katastrofie klimatycznej, tak naprawdę. Jak możemy sobie wyobrazić przyszłość po katastrofie, która być może nas czeka. Więc może teraz Aleksy już przejdzie do lat 30. i zaczynamy nasze spotkanie.
Przechodzimy do lat 30., czyli od samej genezy sztuki wychodzącej na ulicę, i zaprezentuję Państwu obraz, który jest właściwie jednym z ważniejszych dla, myślę, samej inicjatywy Atlasu Roku Antyfaszystowskiego, czyli demonstrację obrazu Henryka Sztręga, później znanego jako Marka Włodarskiego, z 1933 roku. Jest to obraz, który właściwie przedstawia demonstrację, na której oprócz ludzi wychodzą także obrazy, gdzie one faktycznie wychodzą z tej swojej dość wygodnej, mieszczańskiej pozycji, czyli bycia ozdobą instytucji oraz domów prywatnych, i jakby stają się pełnoprawnymi narzędziami protestującymi obok właśnie na przykład tuby, różnego typu szczekaczek i różnych innych atrybutów, z którym kojarzymy demonstracje w latach 30. i w późniejszych. Tutaj faktycznie jest pokazane, że artyści wychodzą z tymi obrazami na ulicę, i właściwie to jest jakby jedną z ważniejszych obserwacji, że faktem przez cały XX wiek te obrazy wychodziły, nie zakleszczały się w tej muzealnej atmosferze i w tych ramach i były faktycznie wynoszone w przeciwie bądź za czymś. Tutaj akurat Marek Włodarski, czyli właściwie Henryk Stręg, był członkiem lwowskiej grupy Artes, która była bardzo związana z lewicowymi aktywistami i politykami ówczesnego Lwowa. I właśnie w gronie Artesu ukuto takie pojęcie jak faktorealizm, którego, powiedzmy, ten obraz jest jak najbardziej dobrą reprezentacją, gdzie faktycznie Stręg wcześniej trochę romansował z różnymi awangardowymi formami przedstawieniowymi i stwierdził, że jednak coś, co dla nas może być wyglądać jak realizm, może stać się czymś więcej, czyli nie tylko przedstawieniem tego, jak wedle całej tradycji, do czego nawiązywał realizm, ale także czym może się stać, czyli pewnym ujawnianiem, sposobem obrazowania napięć, na przykład lat 30. Ten późniejszy szkic już ma na sobie poprawki z lat 50. Nie wiadomo do końca, co zostało tam zamazane i jak zmieniła się pewna percepcja samego Stręga, już wówczas Włodarskiego, w stosunku do swojej pracy z lat 30. A sam Stręg, jako przedstawiciel środowiska lwowskiego, był świadkiem jako twórca lewicowy i zaangażowany społecznie generalnie dość nieciekawej sytuacji na Kresach Wschodnich w stosunku do artystów i artystek oraz osób zaangażowanych lewicowo w tych latach 30. No ale dobra, zaczęliśmy od demonstracji obrazów i przechodzimy do już absolutnego klasyka, czyli Johna Hertzfelda, a urodzonego jako Helmut Hertzfelde. Samo hasło użyj fotografii jako broni jest pewnego rodzaju zdradzeniem całej strategii twórczej, jaką Hertzfeld rozpoczął i jaką przez następne, powiedzmy, cały XX i XXI wiek jakby była kojarzona ze sztuką zaangażowaną społecznie i tą bardziej bliską ludziom, czyli kolażem. Kolaż, jak wiemy, jest dość taką techniką kojarzoną przede wszystkim z dadaizmem, później oczywiście z surrealizmem, ale powiedzmy, że sam kolaż tak realnie się wykształcił i jakby osiągnął najwyższą swoją formę właśnie w kręgu dadaistów berlińskich, do których John Hertzfeld wraz ze swoim bardzo dobrym przyjacielem George'em Groszem należeli. I właściwie oboje stwierdzili, że kolaż jest dobrą techniką dla sztuki politycznej ze względu na to, że wręcz profetycznie przepowiada to, że pierwsza wojna światowa, która położyła kres ówczesnemu światu, będzie początkiem do klejenia z różnych nieprzystających do siebie fragmentów nowej rzeczywistości. No i przez to ten kolaż tak formalnie, powiedzmy, zapowiedział to, w jakiej rzeczywistości wojennej będziemy żyć i powojennej. I absurd i groteska, który był właściwie kojarzony z dadaizmem, stał się dla obu twórców bardzo wygodnym narzędziem politycznym, wygodnym i skutecznym narzędziem społecznego działania artystycznego. I tutaj są dwie reprodukcje, które pochodzą z czasu, kiedy Helmut Hertzfeld był tym dadaistą. Tam, gdzie jest napisane Dada jest wielka, John jest nazywany prorokiem dadaizmu. Oczywiście trochę samozwańczo, ale jakby pokazuje to, że faktycznie był jednym z najważniejszych twórców wykorzystujących tą dziwną wówczas technikę, korzystającą z wówczas jednych z najnowszych mediów. Ale Dada, które jakby się wypaliło wraz z pierwszą wojną światową, zostało jakby przekształcone w coś, co, znaczy jakby środki wyrazu tego dadaizmu zostały przekształcone w realną sztukę polityczną, którą w latach 20. i 30. zaangażował się Herzl wraz ze swoim bratem oraz z George'em, wcześniej wspomnianym George'em Groszem, między innymi poprzez ufundowanie wydawnictwa Malik Verlag, gdzie oprócz sztuki antyfaszystowskiej, sztuki zaangażowanej lewicowo, wydawano także literaturę i prozę jakby w tym powiedzmy nurcie. Jednocześnie bardzo ważną postacią dla jakby tej trójki był Willy Munzberg, który był wydawcą magazynu ICE, czyli robotniczego magazynu ilustrowanego, które tak właściwie były najważniejszym medium właściwie lewicowym w Republice Weimarskiej. Sam Munzberg był nazywany czerwonym Hugenbergiem, a Hugenberg był nazywany, był jakby przeciwnikiem Munzberga.
To
się robi zbyt skomplikowane, ale w każdym razie Hugenberg był nazywany ojcem sukcesu Hitlera, co jakby pokazuje, że prasa wówczas była super ważnym medium, które faktycznie mogło doprowadzić do jakichś politycznych konsekwencji. W 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, niestety wszystkie osoby odpowiedzialne za ICE musiały ewakuować się. W tym jest taka historia, że Herzfeld musiał uciekać przez okno przed bodajże Gestapo. I faktycznie musieli osiąść na emigracji w Pradze, gdzie wydawano ICE do 1934 roku, a później wraz z następstwami politycznymi uciekli do Paryża, gdzie ICE był wydawany aż do 1938 roku. No i Herzfelda właściwie twórczość, którą faktycznie możemy nazywać jako taką bardzo profetyczną, jednocześnie się strasznie z tego śmiałem przez jakiś czas, ponieważ to coś, co na przykład współcześnie nazywamy Polską Szkołą Okładki Prasowej, czyli te wszystkie różne kuriozalne fotomontaże, tak naprawdę jest silnie osadzone w tym, co kiedyś robił Herzfeld z Groszem, czyli z taką super awangardową wówczas techniką, która wówczas była taka, przede wszystkim była znana dzięki lewicowym artystom. No i wpływ prac Herzfelda na historię sztuki jest absolutnie niewątpliwy, nie tylko przez tą tradycję dadaistyczną, ale fakt faktem te wielokrotnie już później reprodukowane w różnych dekadach później prace stały się takim absolutnym kanonem, z którym czasami sobie trochę nie zdajemy sprawy, że to była absolutnie zaangażowana politycznie sztuka.
Mogę dodać jeszcze jedno zdanie, bo może to nie jest też od razu tak widoczne, kiedy patrzymy na te prace, ale w latach 30. fotomontaż to było totalne wow, to było coś. Dzisiaj jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do Photoshopa, do tego, że różne rzeczy nieprzystające do siebie właściwie wydają nam się naturalne, są znormalizowane. Natomiast wtedy, kiedy na ulicach widoczne były w kioskach okładki Hartfielda, to było naprawdę niesamowite, to na ludziach robiło ogromne wrażenie i Herzfeld pieczołowicie wycinał te elementy nożyczkami, sklejał je ręcznie i potem fotografował po to, żeby uzyskać ten efekt. Więc to naprawdę było coś niesamowicie mocnego.
I tutaj, jak tutaj jest wspomniane, ktoś to policzył, że jest autorem około 300 antyfaszystowskich grafik, przez które był po 1933 roku osobą chyba najbardziej poszukiwaną z twórców przez Hitlera, ponieważ niestety się na tyle była to trafna satyra i na tyle mocna, że stwierdzono, że jest realnym ich wrogiem politycznym, który faktycznie może później im w czymś zaszkodzić. A jakby z tego, jest to 300 tych grafik, a oczywiście jego opus magnum jest absolutnie wielkie i zachęcam właśnie do obejrzenia prac digitalizowanych na stronie Berlińskiej Akademii. Tutaj jest wspaniały adres. Naprawdę warto zobaczyć, jaką techniką w ogóle się posługiwał i jak było to bardzo dobrze zrobione i dlaczego, skoro było dobrze zrobione, dlatego tak dobrze działało. Następnie, jeśli mówiliśmy o Herzfeldzie jako o jakby takim ojcu sztuki antyfaszystowskiej, to czas na Kat Kollwitz, czyli naszą bohaterkę zza ścian, która jest faktycznie osobą, słychać mnie w ogóle? Która można powiedzieć, że jest matką takiej sztuki pacyfistycznej i także powiązanej antyfaszystowsko, ale jako przedstawicielka zorientowanej społecznie sztuki i grafiki i rzeźby, korzystała z własnego prywatnego doświadczenia wojennego, ponieważ na wojnie straciła swojego syna, albo nawet ich dwóch. W każdym razie bazowała na swoim osobistym doświadczeniu, przez co jakby siła wyrazu jej obrazów, jej głównie przede wszystkim grafik i druków ulotnych była jakby nienegocjowalna. Nikt nie mógł powiedzieć, że to, co pokazuje, czyli nędzę na ulicach bądź cierpienie kobiet w patriarchalnym społeczeństwie nastawionym na kult wojny, nie jest realne. W ogóle Kat Kollwitz stała się jedną z pierwszych, nie pierwszych, była pierwszą wykładowczynią i profesorą na Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Została tym tytułem uhonorowana rok po zakończeniu I wojny światowej. A swoją karierę w ogóle rozpoczęła od cyklu graficznego Powstanie tkaczy, wielokrotnie reprodukowanego, która była ilustracjami do znanej sztuki Gerharda Hauptmana, za którą notabene dostał Nobla, czyli Tkacze. Ale jakby nie tylko, jakby nie osiadła na tych laurach bycia tą profesorą i wykładowczynią, ponieważ w latach 20. i 30. aktywnie brała udział w życiu politycznym Republiki Weimarskiej. Tutaj przedstawiam wam zamówienie, które u Kat Kollwitz zamówiono dzięki Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, ponieważ wówczas uchwalono Dzień Antywojenny. Wspaniała inicjatywa i stwierdzono, że oczywiście, żeby móc być antywojennym, trzeba być internacjonalnym, zatem grafiki Kat Kollwitz były wydrukowane w wielu językach i stały się jakby częścią przestrzeni kultury wizualnej wielu krajów europejskich. Następną jakby taką bardzo powiedzmy kanoniczną grafiką Kat Kollwitz jest Nigdy Więcej Wojny, który jest do kilka ścian obok nas wystawiana i także została ta praca zamówiona też z okazji Dnia Antywojennego i ta praca była także była obecna, oj, nie tutaj. Była obecna także w wielu późniejszych dekadach na różnych niemieckich, nie tylko demonstracjach. Tutaj bodajże jest dresdeńska demonstracja z lat 80. Ale jednym z ciekawszych w ogóle prób skuteczności działania grafik Kat Kollwitz jest cykl grafik, który ona wykonała sprzeciwiając się ograniczaniu nieuprzywilejowanych kobiet do możliwości wykonania aborcji i to jest już grafika, która wykonana została w 1924 roku, ale była wielokrotnie ponawiana aż do roku 31, kiedy wraz z tak zwanym paragrafem 218 osądzono dwóch lekarzy ze Stuttgartu o wolontaryjną pomoc nieuprzywilejowanym kobietom w możliwości wykonania aborcji. Przede wszystkim były to kobiety albo zgwałcone, albo na skraju nędzy, że właściwie kolejna ciąża mogłaby się skończyć dla nich śmiercią bądź pogrążeniem się jeszcze większej nędzy i wraz z kilkoma innymi artystami i artystkami zrobiono taką wystawę, która się nazywała Kobiety w potrzebie. Zostało to wystawione wraz z taką specyficzną wówczas akcją edukacyjno-społeczną połączoną z wykładami lekarzy oraz społeczników dotyczącym tego, że właściwie należy znieść ten paragraf 218 ze względu na to, że i tak bogate kobiety przede wszystkim córki konserwatystów mają dostęp do aborcji, ponieważ mają kapitał do tego, a biedne kobiety niestety nie posiadają. Troszeczkę taka analogiczna sytuacja, którą opisał Boy w Piekle kobiet, że niestety tak to działało. I oprócz Katkolwic wystawił tam Otto Dix, Hannah Hoch, Mark Chagall, a także Alice Lex Snerlinger, ta praca również jakby się okazała takim kanonicznym, być może już trochę teraz zapomnianym, ale kanonicznym dziełem dotyczącym praw reprodukcyjnych kobiet w latach 30. w Berlinie. Oczywiście po 33 roku Katkolwitz jako zdeklarowana socjalistka, pacyfistka, no i oczywiście działająca w sprawie kobiecej, została zwolniona z Akademii i właściwie zmarła w 45 roku w dość dużym odosobnieniu, kilka miesięcy przed wojną. No ale została jakby taką jedną z ważniejszych artystek dwudziestowiecznych pacyfistek. Teraz Bogna przejdzie do jeszcze ciekawszych rzeczy.
Tak, teraz przechodzimy bliżej współczesności, do Marty Rosler, ale zanim zacznę, na początku powiedziałam, że powiem o porządku naszego spotkania, a nie powiedziałam w ogóle o drugiej części, czyli o tym, że po tym wykładzie będziemy wspólnie opracowywać swoje przekazy, kolaże, fotomontaże, które chcielibyśmy wynieść na ulicę i jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to przeniesiemy je w formę przypinek, które każdy będzie mógł sobie zabrać do domu. No i teraz musimy już bardzo pędzić, ponieważ zostało nam tak naprawdę 10 minut, żeby opowiedzieć sobie o trzech przykładach ze współczesności. I ja bym chciała opowiedzieć najpierw o Marcie Rosler, amerykańskiej artystce, żyjącej do dzisiaj, aktywistce, teoretyczce, która zajmuje się przede wszystkim tematami związanymi ze sztuką feministyczną. Była jedną z pierwszych postaci, jedną z pierwszych kobiet, która tworzyła prace wideo poświęcone kobietom i sztuce feministycznej. Taka najbardziej chyba znana praca to Semiotyka kuchni. Natomiast to, czemu chcę się przyjrzeć dzisiaj, to jest cykl prac, a tak naprawdę ulotek zatytułowanych Piękny dom, przynosząc wojnę do domu, który powstał na przełomie lat 60., 70. XX wieku. I tutaj już widzimy dwie ulotki z tego ogromnego cyklu. To jest właśnie bardzo ciekawe, że mało się o tym pamięta, ponieważ te prace są już w kolekcji Tate, jeżeli dobrze pamiętam, i są pokazywane w dużym formacie na ścianie. Natomiast ta artystka opracowała je jako ulotki rozdawane na demonstracjach w Ameryce w latach 60. i 70. Oczywiście, jeżeli mówimy o demonstracjach w tym czasie w Ameryce, one wszystkie były poświęcone, właściwie wszystkie były poświęcone wojnie w Wietnamie, temu, żeby wojnę zakończyć, żeby ten koszmar wojenny zatrzymać. Do tych Marty Rosler i ten cykl nazywa się tak naprawdę amerykańskim Johnem Hartfieldem, ponieważ ona wykorzystuje dokładnie tą samą technikę. To, co tutaj widzimy, to są zdjęcia z takiego magazynu poświęconego dekorowaniu wnętrz, który nazywał się House Beautiful, czyli właśnie piękny dom. I w te piękne wnętrza Marta Rosler wkleja doniesienia medialne, zdjęcia z frontu wojny w Wietnamie. Pokazuje w ten sposób, jak normalizujemy wojnę, jak zapraszamy wojnę do domu, jak ona jest, właściwie staje się częścią życia i jak świetnie wpisuje się w te piękne, amerykańskie, nowoczesne, jak na tamte czasy, wnętrza i jak jesteśmy z nią oswojeni. To jest też taki moment, kiedy oczywiście w każdym domu jest radio i telewizor i te doniesienia medialne pojawiają się właściwie 24 godziny na dobę. To jest też taka pierwsza wojna nazywana właśnie wojną medialną, która się nazywana też wojną salonową. To znaczy ta wojna świetnie się wpisuje właśnie w amerykański styl życia, w tą architekturę i design podmiejskich domków. I o tym cyklu mówi się, że był przeznaczony przede wszystkim dla kobiet, że Marta Rosler, korzystając właśnie z magazynu dotyczącego dekoracji wnętrz, chciała ten przekaz antywojenny pokazać przede wszystkim kobietom. Uważała, że dla mężczyzn jest prawdopodobnie już za późno, że oni już poszli na front, że już tam giną, że są przekonani o słuszności wojny, natomiast że być może to kobiety mogą powiedzieć stop przemocy i stop wojnie. I przygotowała również drugi cykl, z którego znowu mamy tutaj dwa ujęcia. Już po roku 2000 znowu wykorzystuje strony z magazynu House Beautiful po to, żeby mówić o kolejnej wojnie. Widzimy piękne wnętrza, natomiast to, co się zmienia, to jest obraz wojny, który mamy za oknami, który do nas dociera, ponieważ to jest wojna w Iraku. I tutaj Marta Rosler mówi o tym, że to jest wojna totalna medialnie. Razem z wojskami amerykańskimi na front pojechało 600 dziennikarzy, którzy relacjonowali non-stop to, co się wydarzało, to, co się działo na froncie. Jednocześnie mamy takie ujęcia jak tutaj nad moją głową. To już nie są piękne wnętrza, kobiety zajmujące się domem, ale bankierzy, zombie, którzy również za wojną podążają. Ponieważ jak możecie się domyślać, za wojną oczywiście idzie również kapitał. W Iraku razem z wojskami zainstalowały się od razu koncerny amerykańskie, takie jak McDonald's czy Coca-Cola, które zostały tam również po zakończeniu wojny. I może na tym skończę w takim razie, skoro mamy tak mało czasu. I przejdziemy do kolejnej bardzo ciekawej grupy, która zajmowała się tworzeniem plakatów i ulotek poświęconych kobietom i sytuacji kobiet w społeczeństwie przede wszystkim brytyjskim. To jest grupa Sea Red Women's Workshop, która działała w Londynie od lat 70., dokładnie od 74. roku. To była grupa kobiet, które spotkały się dlatego, że postanowiły komentować rzeczywistość medialną, tropić różnego rodzaju seksizm, szowinizm, to jak traktuje się kobiety, jak pokazuje się kobiety w mediach w Wielkiej Brytanii w latach 70., 80. I spotkały się przez ogłoszenie w gazecie, w magazynie, który nazywał się Red Rag. To był magazyn radykalnie feministyczny. I tą grupę tworzyło tak naprawdę 6 kobiet, które pracowały wspólnie, pracowały kolektywnie, nigdy się nie podpisywały pod swoimi plakatami. Każdy plakat omawiały wspólnie i razem wprowadzały tam poprawki, dopóki nie były zadowolone z efektu końcowego. Oczywiście to była praca zupełnie oddolna. Na początku skłotowały przestrzeń w Camden Town, czyli w centrum Londynu. Później za swoją działalność otrzymały grant miejski, co im pomogło trochę rozbudować swój warsztat. I tak jak widzicie, to były często bardzo pozytywne przekazy, takie właśnie jak dziewczyny są silne, tak jak tutaj nad moją głową, czy ten drugi, który mówi tak długo jak kobiety nie są wolne, ludzie nie są wolni. Ale zajmowały się również właśnie wskazywaniem na sytuację kobiet, na przykład na nieopłacaną pracę kobiet w domu. Tutaj mamy plakat, który mówi o tym, że praca kobiet nigdy się nie kończy. To jest problem, z którym właściwie mierzymy się do dzisiaj, że równe prawa często oznaczają, że kobiety oprócz tego, że mogą pracować i mogą zarabiać, równocześnie muszą zajmować się domem i podział tej pracy nigdy nie jest równy. Możemy się domyślać, że w latach 70. i 80. ta sytuacja była jeszcze zdecydowanie gorsza. I właśnie w latach 80. tutaj mamy jeszcze dwa przykłady takiego zachęcania do organizowania się. Ten plakat tutaj po Państwa lewej stronie mówi o tym, że jako pojedyncze jednostki, osoby nie mamy żadnej siły, ale razem jesteśmy silne. Czy właśnie zachęcały do walki, do organizowania się, ponieważ tutaj ta kobieta nad moją głową trzyma transparent z z napisem Związki Zawodowe i Grupy Kobiet i zachęcały do tego, żeby przeciwstawiać się cięciom na wydatki społeczne, takie jak mieszkanie, edukacja, zdrowie. Właściwie znowu problemy, z którymi dzisiaj mierzymy się w Polsce od nowa. Czy angażowały się w edukację? Edukację na temat ciała, edukację seksualną, to również gorący temat dzisiaj w Polsce. Rozdawały plakaty, ulotki, które po prostu pokazywały kobietom, jak działa ich ciało, z czego się składają ich organy wewnętrzne. Czy angażowały się w akcje, znowu w takie akcje związane z organizowaniem się, ale zupełnie innych grup. Na przykład grup lesbijek, tutaj mamy świetny plakat, który mówi o tym, że lesbijki wychodzą na ulicę i mamy tego uroczego kota tutaj na dole, który mówi, lesbijki są wszędzie. Czy ten drugi plakat, który zachęca do tego, żeby rasizm nas nie dzielił, to znaczy, żeby kobiety nie tylko myślały o swoich prawach jako kobiet, ale również myślały o swojej pozycji ze względu na kolor skóry, zarobki i tak dalej, i tak dalej. Cudowna grupa, mają swoją stronę do dzisiaj na Facebooku. Niestety ten warsztat zakończył swoją działalność w 1990 roku, ale te wszystkie plakaty są tam dostępne i można poczytać więcej o działalności tej grupy. No i na koniec już ostatnia część. Oczywiście troszeczkę przeciągniemy, ale postaram się niedługo. Tomasz Kasas, czyli węgierski współczesny, bardzo młody artysta, który aktualnie jest doktorantem na Wydziale Intermediów w Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych. I to jest artysta, który, jak sam mówi o swojej pracy, jak sam nazywa swoją pracę, tworzy takie konstrukcje pomocy wizualnej. Tworzy takie konstrukcje, takie przestrzenie, do których można wchodzić i można wejść w zupełnie inną przestrzeń myślową, przestrzeń myślenia przede wszystkim o przyszłości. Ponieważ ten projekt, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, czyli ćwiczenie w autonomii, zajmuje się stworzeniem pewnej utopijnej wizji przyszłości. Często te ulotki, które tutaj widzicie nad moją głową, to są rzeczy, które wychodzą na ulicę, które on rozdaje, rozrzuca, podrzuca w różnych miejscach. I zajmuje się tutaj myśleniem inaczej o społeczeństwie, w którym funkcjonujemy. Mówi o tym, że funkcjonujemy w alienacji, że brak nam solidarności i że niedługo ten system, w którym żyjemy, który eksploatuje naturę i ludzi nawzajem, musi się skończyć, że na pewno jest jakaś inna przyszłość, bo to jest system, który się po prostu zwija, który sam powoli się kończy. I w tych swoich plakatach i ulotkach pokazuje bardzo proste czynności, które nas czekają. Na przykład, co się stanie, kiedy skończy się ropa, jak będzie wyglądała praca człowieka, że znowu zaczniemy doceniać bardzo proste czynności. Tutaj właśnie mamy na przykład wymienione różne czynności, takie jak noszenie wspólnie wody, czy w ogóle przenoszenie różnych przedmiotów na długie dystanse. No właśnie tutaj mamy, to jest bardzo ciekawy plakat, który zawiera takie hasła związane ze współczesnym językiem korporacyjnym, czyli ewaluacja, planowanie, inwentaryzacja, management, które są wypisane na... To nie jest łopata, to jest kopaczka, niech będzie kopaczka. Czyli znowu te wszystkie pojęcia bardzo profesjonalne związane z korporacjami, które niedługo zamienimy po prostu na kopaczkę i będziemy wykonywać fizyczną, ciężką pracę, która być może będzie nam bardziej potrzebna. To się też bardzo ciekawie łączy z teorią Kacpra Pobłockiego, który napisał tą wielką, znaną książkę Kapitalizm, który mówi o tym, że gdyby któregoś dnia menadżerowie wszystkich korporacji nagle przestali pracować, w ogóle byśmy tego nie zauważyli. Ale gdyby śmieciarze przestali wywozić śmieci, mielibyśmy ogromny problem w mieście. To jest kwestia tego, że musimy przemyśleć nasz system wartości i tego, jak oceniamy potrzebność pracy i jakiej pracy. I tutaj właśnie jeszcze kilka przykładów takich pozytywnych plakatów związanych z ziemią, z kontemplacją. To jest artysta, który mówi o tym, że będziemy musieli kiedyś przestać pracować i zacząć kontemplować, rozglądać się wokół siebie. I to jest ostatni slajd z naszej bardzo szybkiej prezentacji. Tak naprawdę przygotowaliśmy ją też dlatego, że w ramach roku antyfaszystowskiego zajmujemy się odkopywaniem zupełnie innej tradycji sztuki. Kiedy myślimy o tradycji sztuki XX wieku, raczej myślimy o abstrakcji, o zmianach stylu, o malarstwie, o sztuce, która raczej jest w muzeach niż na ulicach. I traktujemy to trochę jako inspirację do tego, co teraz przygotujemy wspólnie, czyli sztukę, która mogłaby wyjść na ulicę, jakieś może inne wizje teraźniejszości i przyszłości. Aleksy, czy chcesz coś dodać na koniec?
Myślę, że wszystko, co ważne, powiedziałaś.
Okej. W takim razie kończymy ten wykład i będziemy teraz przeorganizowywać salę. Dlatego wszystkie osoby, które chcą zostać na warsztatach, zachęcamy do zostania i do pomocy nam z przeorganizowaniem przestrzeni. Bardzo dziękujemy.